Musimy dużo wiedzieć o tym, jaką siłą dla nas jest modlitwa i jak wiele możemy zrobić z tą modlitwą, ale też człowiek modlący się, tak myślę, musi mieć pewność, że cieszy się upodobaniem Boga, bo inaczej traciłby czas. I to wcale nie jest bardzo łatwe. To jest nawet bardzo trudne. Skąd mamy o tym wiedzieć, czy się Bogu podobam, czy nie? Zwykle człowiek o sobie ma jakieś dobre zdanie, dobre myśli, ma dobrą opinię o sobie samym. Łatwiej nam jest się usprawiedliwiać niż oskarżać na przykład. Ale faktem jest, że wiele rzeczy nam przeszkadza w modlitwie i utrudnia ją. A niekiedy nawet uniemożliwia. A jest to bardzo ważna rzecz. Modlitwa jest przecież relacją z Bogiem. Ale patrząc tak na siebie i na człowieka takiego jak ja, bo też się modlę od wielu lat, w różnych intencjach za różne osoby, również za siebie, obserwowałem swoje wnętrze i zauważyłem, że jest takie uczucie, które bardzo często wszystkim nam towarzyszy, wcale niełatwe. Pomyślcie, które z uczuć jest najczęstszym, które pojawia się, które towarzyszy człowiekowi? Może nawet go nieustannie czujemy, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, że go czujemy. Miłość? Nienawiść? Zazdrość? Tęsknota, gniew? Może lęk? Ale lęk nie jest w sumie uczuciem, jest raczej stanem duszy. Obserwując siebie, jak i innych, przez liczne kontakty zauważyłem, że uczucie, które najczęściej towarzyszy człowiekowi, to jest wstyd. Popatrzcie, to było pierwsze uczucie, jakie pojawiło się w ogóle z punktu widzenia Biblii. My wiemy, że ta historia o Adamie i Ewie jest pewną metaforą, że o coś innego tutaj chodziło, nie tylko o jakiś owoc z drzewa. Ale Adam, to jest znamienne, zaraz po tym, jak Bóg go szuka, odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. I od tamtej pory nam wszystkim towarzyszy właśnie to uczucie. Pierwsze uczucie, jakie człowiekowi wypłynęło z jego serca pełnego lęku przed Bogiem, był wstyd. Adam mówi, bo ja jestem nagi. Od tamtego wydarzenia przede wszystkim wstydzimy się bardziej lub mniej, ale wstyd jest dręczącym uczuciem, z którym sobie nie radzimy. Wstydzimy się nawet wejść do sklepu. Wstydzimy się wyglądu. Wstydzimy się odezwać. Wstydzimy się samych siebie, ubioru, uczesania, gestów, historii życia. Może nawet w tej chwili, zapewne też się wstydzę mówić do was. I wielu z was tutaj też wstydzi się być, albo siedzieć, albo przyjąć taką pozycję, albo inną. Jest to coś takiego fundamentalnego, a utrudniającego nam kontakt z Bogiem. On się ukrył przed Bogiem z powodu wstydu. I my się tak boimy wyłonić przed Bogiem, takimi, jakimi jesteśmy, a przecież to jest podstawa wszelkiej modlitwy, już nie mówiąc modlitwy za kogoś, ale w ogóle modlitwy. Pozbyć się tego nieznośnego odczuwania wstydu człowiek, cóż używa człowiek, żeby się pozbyć go? Maskowania. A wcale nierzadko używa też religijności, by skryć się przed wstydem. I niestety nawet przed Bogiem. To jest paradoksalne, że można przez religię skryć się przed Bogiem. To jest dziwne, to brzmi fatalnie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale religijność może nadawać człowiekowi godność, gdy jest autentyczna, wypływająca z wiary, ale może nadawać człowiekowi dumę, gdy nie wypływa z wiary, a jest różnica między godnością a dumą. Taki stan duszy jest najżałośniejszym, kiedy człowiek używa tak szlachetnej postawy, jaką jest religijność, do tego, żeby ukryć siebie przed sobą i jeszcze przed Bogiem. I jeszcze wejść w dumę. Można powiedzieć, że to pewien gatunek perfidii. Jakiego grzechu Jezus najbardziej nie znosił? Jaki nie mógł ścierpieć? Nie mógł ścierpieć przede wszystkim obłudy, czyli używania religii do tego, żeby nie być prawdziwym. Do tego, żeby uniknąć kontaktu z Bogiem. To jest moim zdaniem najżałośniejsza postawa, jedna z tych, która w pierwszym rzędzie utrudnia człowiekowi kontakt z Bogiem. Jeśli chcę uczynić moją modlitwę skuteczną, ja muszę o to bardzo zadbać. Staram się o to dbać w moim życiu, bo wiem, że inaczej na darmo bym się modlił. Nic by ta modlitwa nie dała, ani mnie, ani nikomu. Jeśli bym używał religii, żeby ukryć się przed Bogiem i przed sobą samym. Najgorszy grzesznik, który wie, że jest grzesznikiem, jest w lepszym położeniu niż ktoś, kto myśli, że udawanie miłości do Boga, bez krzty miłości do Niego, jest właściwą postawą. Święty Jan w swoim pierwszym liście pisze zdumiewające słowa. Posłuchajcie, pierwszy list, 5 rozdział, 16 wiersz. Zawsze mnie te słowa bardzo intrygowały, nawet mnie smuciły i niepokoiły. On mówi tak, jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, a wszak modlimy się za kogoś takiego, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. Jan ciągnie, w takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Bardzo dziwne słowa z ust świętego. Jaki grzech sprowadza śmierć? Wiemy, że mamy się modlić za tych, którzy zabłądzili, modlić się za tych, którzy cierpią oddalenie od Boga, którzy nie wiedzą jak wrócić, albo są skuci kajdanami nałogów, za upadających, za cudzołożników, pijaków, ateistów, walczących z Kościołem, pysznych, trwających w gniewie, nawet bluźniących. Ale kim są ci, za których Jan nie poleca modlitwy? Czym jest ten grzech sprowadzający śmierć? Dlaczego Jan nie poleca się modlić za takich, których grzech sprowadza śmierć? W liście do Hebrajczyków czytamy o takich, którzy poznali Boga blisko, dotknęli szczęścia życia w łasce, a jednak odpadli, że takich już ludzi nie można nawrócić. To, co również skomplikowane jest konstrukcja tego zdania, ale spróbujcie się skupić, posłuchajcie. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, nawet zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. O kogo tutaj chodzi? Znowu jest jakaś grupa ludzi niemożliwych. Za wszystkich innych można się modlić. Ale o kogo tutaj chodzi? W jaki sposób odpadli? Odpadli w ten sposób, że nie zważając na to, że ukrywają wstyd grzechu śmiertelnego, bez wyznania tego grzechu, bez spowiedzi przyjmują notorycznie komunię świętą, lekceważąc spowiedź i coraz bardziej zatwardzając się w postawie nieuznawania w sobie winy, tylko ciągle przyjmują ciało Chrystusa. Może tak, może mieszczą się w tych słowach również takie osoby. Tym bardziej, że w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale znowu mamy bardzo niepokojące słowo. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański, czyli chodzi o Eucharystię, niegodnie, czyli w grzechu śmiertelnym, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Te słowa wydają się już być bardziej jasne i gatunek ludzi, który tutaj się ujawnia, no jest jasny, że ktoś świadomie przyjmuje komunię świętą w stanie grzechu, no to jest niemożliwe już temu człowiekowi zmienić świadomość. Niemożliwe jest go nawrócić. Czy za takich ludzi mamy się nie modlić? A jednak się przecież modlimy za bluźnierców, świętokradców. Więc jak to jest w końcu? Końcowe stwierdzenie Pawła jest niezwykle istotne. Jeżeli ktoś sam siebie osądza, nie będzie osądzony. Kiedy się osądzamy? No oczywiście, gdy idziemy do spowiedzi, wtedy się osądzamy. Nie sądzimy innych, nie usprawiedliwiamy siebie, tylko się osądzamy. A jeśli bez spowiedzi, bez osądu, bez przyjęcia na siebie wstydu, wyznania, ja przyjmuję komunię, to moje życie wewnętrzne wchodzi w śmierć. I dlatego Paweł mówi, dlatego wielu wśród was umarło. Często ta śmierć jest poprzedzona chorobami ostrzegawczymi, znakami. Ale nie chorobami wynikającymi z kondycji człowieka, który na przykład uległ wypadkowi, miał jakieś trudne doświadczenia albo się po prostu starzeje. Tylko to jest choroba wynikająca ze świętokradztwa, na które ktoś nie zważa. I teraz co robić z takim gatunkiem ludzi? Z jednej strony Jan mówi, nie polecam, żeby się modlono za takie osoby. Później autor listu do Hebrajczyków mówi, niemożliwe jest takich ludzi nawrócić. Paweł mówi, wielu nawet umiera z tego powodu. Jan i Paweł więc stwierdzają, że takich ludzi się nie da nawrócić? A nawet Jan odradza modlitwę za nich? Kto to są ci niemożliwi do nawrócenia? Czy tylko tutaj kwestia świętokradztwa się wyjaśnia? Ewangelia Łukasza nazywa tak syna marnotrawnego. Nazywa go po grecku asotos, co można przetłumaczyć dowolnie rozwiązły, ale ma związek z greckim słowem heasotia. To jest tyle, co stan, z którego nie można kogoś ocalić. I tak został nazwany syn marnotrawny. Niemożliwy do zbawienia, asotos. Niemożliwy do ocalenia, niemożliwy do nawrócenia. Biblia zdaje się sprzeczyć sama sobie. Miał nadzieję jednak na uwolnienie z grzechu, bo widział swój grzech. Jak się widzi prawdę, to już się jest ocalonym. Jest napisane tak. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba. Ja tu z głodu ginę. Zawiorę się i pójdę do mego ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Widzimy więc z tych słów, że w położeniu, w jakim się znalazł, no w chlewie pożądań, on nie kłamał siebie samego, lecz zdobył się na wyznanie w swoim sercu, osądził siebie samego. I chociaż był niemożliwy do zbawienia, to przez to, że zdobył się na ten osąd wewnętrzny, czy dopuścił sumienie i wstyd do siebie, wybrnął z tej sytuacji. Zyskał dzięki temu nadzieję, a nadzieja, jak mówi François Varillon, jest zawsze wspólnotowa, więc zapragnął wspólnoty z Ojcem. Rozpacz jest zawsze wtrąceniem siebie w samotność, dlatego piekło jest pełne tych, którzy nie chcieli mieć wspólnoty z Ojcem w niebie i dlatego tam też z nikim nikogo nic nie łączy. Syn marnotrawny był w położeniu niemożliwym do nawrócenia, ale się osądził i wyznał w swoim sercu, że ze skruchą, że umiera z głodu miłości. Zapragnął miłości ojca i to pragnienie wydobyło go z rozpaczy. Zapragnął wspólnoty, miłości, ramion ojca i to dało mu siłę wrócić. O nic innego nie chodzi Bogu, tylko o nasze pragnienie miłowania go. Napisano, że był w sytuacji niemożliwej do nawrócenia, a jednak się nawrócił. Są rzeczy niemożliwe, które się stają możliwe. Dlaczego? Gabriel Marcel bodajże powiedział, że ze świadomości zniewolenia rodzi się decyzja o uwolnieniu. Grzesznik nawet najgorszy może wrócić do Boga, gdy przejrzy na oczy, gdy zobaczy, że jest niewolnikiem grzechu, gdy nie oszukuje się słowami, ja tego nie uważam za grzech. Tego syna bolało sumienie, jak boli człowieka noga po uderzeniu, w tym momencie, kiedy ktoś ją kopnie. Ale gdy otrzyma taki kopniak i nic nie czuje, to jest to znak, że ma gangrenę. Jeśli sumienie nic nie czuje, to jest stan śmierci. To jest stan śmierci wewnętrznej. Jan mówi, nie polecam, żeby się modlono za tych, których grzech sprowadza śmierć. I śmierć fizyczną, ale przede wszystkim śmierć duchową, czyli taki stan, kiedy człowiek okłamuje siebie samego w swoim sumieniu, i używa religii po to, żeby nie mieć relacji z Bogiem. Czy to jest możliwe? Jest. Więc bolało go sumienie. Ale i są tacy, których sumienie nie boli. Grzeszą, ale nie czują wyrzutów sumienia. Albo nawet wmawiają sobie, że coś, co jest grzechem, oni tego nie nazywają grzechem. To jest takie częste sformułowanie. Ja tego nie uważam za grzech. To niebezpieczne sformułowanie. Tak było w rozmowie Jezusa z Żydami, o jakiej możemy przeczytać tam, gdzie jest mowa o uzdrowieniu ślepego od urodzenia. Jezus po uzdrowieniu, posławszy go do sadzawki Siloam, a wcześniej błotem uczynionym ze śliny i ziemi, namaściwszy jego powieki, miał rozmowę z Żydami i zakończył ją tak. Posłuchajcie. Jan 9 rozdział. Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze. I chociaż na faryzeuszach już psy wieszano, to jednak sobie przypomnijmy, że to była bardzo pobożna grupa ludzi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli i rzekli do niego, czy i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Tu już jest bardzo przewrotna sytuacja. Ktoś jest w jakimś stanie grzechu, ale wmawia sobie, że nie jest w stanie grzechu, ukrywa sam przed siebie, przed Bogiem i przed sobą, w ogóle nie jest otwarty na prawdę. Nie może siebie osądzić. Osądza innych, nawet Jezusa, byleby tylko nie siebie. Bardzo niebezpieczny stan. Jeżeli ktoś mówi, widzę, że nie mam grzechu, to jest gorszy niż ślepiec. Czy widzimy swoją grzeszność? Czy widzimy ją i osądzamy? Powiedzmy tak. No ja mam taką dyspozycję, że chciałbym zobaczyć prawdę o sobie, ale kiedy ta prawda wyjdzie ze mnie, to wcale nie chcę jej widzieć. Mogę pragnąć powiedzieć nawet tak, Panie, no jestem gotowy przyjąć całą prawdę o sobie samym, pokaż mi to. Ale drżę już na dźwięk tych słów. Ale mogę też nawet nie być świadomy tego, że ja nie chcę przyjąć żadnej prawdy o sobie. Że ja mam swoją prawdę o sobie. Że ja mam swoją opinię o sobie samym. Że ja sam o sobie myślę w taki sposób wygodny dla mnie. Czy pragniemy tych ramion Ojca za cenę prawdy? Czy pragniemy miłości Boga za cenę prawdy? Czy pragnę z Nim wspólnoty, a wspólnota w języku łacińskim to komunia? Nie przyjmujemy komunii, jakbyśmy otrzymywali bilet uprawniający nas do dostępu do kina na film. Przyjmujemy komunię tak, jakbyśmy wtulali się w ramiona Boga Ojca. I znowu przypowieść. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Komunia to pocałunek Ojca, to jego ramiona. Ja mogę sobie pozwolić tylko na takie pragnienie miłości, kiedy jestem prawdziwy. Bo prawda jest warunkiem miłości. Ale jest ktoś, kto nie może wrócić do Boga Ojca. Ktoś, kto może być nawet przed ołtarzem albo za ołtarzem, tak jak ja. Kto może nawet przyjmuje komunię, tak jak ja. Ale to dla niego tyle, co schrupanie herbatnika. To już się nie spowiada, albo spowiada się tak, jakby się nie spowiadał. Kto już nie widzi ani swoich grzechów, ani siebie samego, kto już nie czuje wstydu. Uodpornił się swoje sumienie na ból wyrzutów. Kto już nie tęskni za miłością Ojca, choć może pracuje w jego winnicy, jak ja. Kto używać może wszelkich form religijnych, liturgicznych, by tylko uniknąć jakiegokolwiek kontaktu z miłością Jezusa, z miłością Ojca. Wydaje wam się, że to jest niemożliwe? To jest jak najbardziej możliwe. Nikt w tej sali nie jest tak bardzo narażony na taką nieczułość wobec Boga jak ja. Bo jestem tutaj najbliżej tego ołtarza i łatwo mi się do tego przyzwyczaić i mogę się uodpornić i mogę już nic nie czuć tutaj, ani wyrzutów sumienia, ani miłości. Więc mogę używać nawet religijnych form do tego, żeby unikać kontaktu z Bogiem. Straszne, prawda? Izajasz mówi tak. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów, baranów, kozłów. Wszystko to mi obrzydło. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, Kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzieńce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabatu, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Dlaczego Bóg nie mógł ścierpieć świąt i uroczystości? Bo te wszystkie formy religijne przestały już wyrażać cokolwiek. One były murem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a nie mostem. François Varillon skomentował ten fragment tak. Macie religię, ale brak wam wiary. Ja powiem inaczej. Mogę się maskować za formami liturgii, aby tylko unikać miłości do Boga. Wtedy nic mnie nie łączy i jest niemożliwe, żeby się coś zmieniło. Gdybym zadowalał się jedynie tym, że jestem kapłanem i sprawował Eucharystię, chodząc tylko w habicie, należeć do szacownego zakonu, ale jednocześnie żył rozwięźle i uważał, że nie muszę tego żałować ani się spowiadać, to byłoby ze mną jeszcze gorzej niż z tym synem marnotrawnym. Już nie byłoby dla mnie ratunku. Gdybym był nawet egzorcystą, cudotwórcą, tym, który wygłasza rekolekcje za rekolekcjami, ale nawet nie pragnął miłości Jezusa, kimś, kto nie chce nawet powiedzieć do Niego słowa osobiście i uważał, że nie muszę się spowiadać i do tego żył tak, jak ten syn marnotrawny, nie żałował tego i nie chciał wrócić, bo moje życie byłoby zmarnowane. A ja właśnie sobie zdaję z tego sprawę, że im bliżej zbliża się człowiek do Boga, tak jak na przykład stając się kapłanem, zakonnikiem albo człowiekiem modlącym się za innym, tym bardziej jestem narażony na pokusę uniewrażliwienia się na Boga i stracenia kontaktu z sumieniem. Więc człowiek, który może się podobać Bogu, który może mieć pewność, że mu się podoba, to jest ten, który się zna z Bogiem. Dziwnie to brzmi, prawda? Ale mam na myśli nie taką znajomość, że wiem, że istnieje Pan Bóg. Tylko ja mam na myśli taką znajomość, która jest relacją zdolną do odczuwania chociażby takich uczuć jak wstyd, czy miłość, czy pragnienie. Ale jeśli nic nie czuję i nic z Nim nie rozmawiam, to nawet jeśli się modlę, to tylko odmawiam modlitwę, ale ja nie rozmawiam z Nim. Posłuchajcie, co mówi Mateusz. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wyjdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wiele cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem. Jak to? Nie zna proroków, egzorcystów, tych, którzy głoszą, robią cuda? Zadziwiające słowa. Ale on mówi, nigdy was nie znałem. Przerażające jest to. Robiliście cuda w moim imieniu, ale nigdy was nie znałem. Nie daliście mi siebie poznać. Nic nas nie łączy. Co to znaczy, nigdy was nie znałem? Nigdy nie daliście mi szansy na nawet najmniejszą znajomość. Nigdy nie daliście mi poznać swoich tajemnic sumienia, swoich win, swoich upadków. Nigdy nie powiedzieliście mi, że mnie kochacie, że mnie pragniecie. Nic ze mną nie rozmawialiście, chociaż odmawialiście nawet modlitwy. Uznaliście to wszystko za coś normalnego. Nigdy nie pragnęliście mojej miłości. A o nic innego nie chodzi, tylko o miłość. O to, że ja i on znamy się bardzo dobrze, wtulam się w jego ramiona i czuję jego pocałunki ojcowskie na szyi i na czole. Nawet gdybym był tak doskonały jak ci faryzeusze, ale nie pragnął jego miłości, udaremniłbym zamiar zbawienia mnie. Jest u Łukasza też napisane w 7 rozdziale w 30 wierszu. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Jana Chrzciciela, czyli nie uznając siebie za ludzi grzesznych. Straszne, prawda? Można udaremnić Bogu zbawienie. Bogu, który jest wszechmogący. Człowiek może zrobić coś takiego, że mu udaremni to. I to jeszcze jaki człowiek? Nie pijak i cudzołożnik. Tylko ktoś, kto się tym Bogiem fachowo zajmował, że tak powiem. Faryzeusze i uczeni w prawie. To byli ludzie doskonali religijnie. Włosy mi stają na głowie, kiedy sobie pomyślę, że przecież faryzeusze nie wymarli, oni do dzisiaj istnieją, w każdym środowisku są. Może teraz byśmy ich tak nie nazwali. Co to znaczy udaremnili? W języku greckim adheteo to jest uczynić coś niewykonalnym, uniemożliwić, zgardzić Bogiem tak, zdradzić Boga w miłości tak, która ta zdrada uniemożliwia Bogu zbawienie. I jeszcze raz powtórzę, nie myślmy, że faryzeusze wymarli dawno temu. Oni żyją wśród nas. I jeśli za kogokolwiek trzeba się modlić, najpierw to za ludzi, którzy używają religii do tego, żeby nie mieć kontaktu z Bogiem. To już jest najtrudniejszy gatunek. Ale Jan nawet odradza czegoś takiego. Jezus sobie w ogóle z nimi nie poradził. Są to ludzie, których religijność wykorzystują jedynie do tego, aby unikać Boga, by tylko nie kochać Go i nie być kochanym, którzy nigdy nie odczuwają pragnienia adoracji, medytacji, nigdy nie zamieniają słowa z Bogiem, nie mają tęsknoty, zdusili ją w swoim sumieniu i sercu. Bardzo przykry temat na rekolekcyjny początek, za kogo się raczej nie modlić. Ponieważ uważają, że Boga nie tylko nie pragną, ale nawet Go nie potrzebują. Nie widzą też swoich grzechów, nie widzą miłującego Boga, nawet za Nim nie tęsknią. Nie widzą, nie czują, nie tęsknią, nie kochają, nie odczuwają, więc po prostu nie żyją. Umarli duchowo. Dlatego Jan powiedział, że istnieje grzech, który sprowadza śmierć. Grzech grzechów, nie widzieć grzechu. I dlatego mówi, w takim przypadku nie polecam się, aby się modlono. Dziwny temat na początek dla ludzi, którzy chcą się modlić i modlą się za innych. Ale dlaczego on odradzał tę modlitwę za nich? Właśnie dlatego, że ona jest niemożliwa. Straszne. Można udaremnić Bogu nawrócenie. I to nie przez jakieś straszne postępki, jakieś zbrodnie, tylko przez to, że człowiek doprowadza swoje sumienie do śmierci. Że już Bóg nie robi na nim żadnego wrażenia, że on go już nie czuje. I dodatkowo nie widzi tych swoich grzechów, nie osądza swoich grzechów, już się nie spowiada. Ale we wszystkich innych aktach religijnych bierze udział. Dlatego to go zabija. To jest śmierć. A za wszystkich innych trzeba się modlić. Tylko za nich tutaj Jan mówi, że raczej nie. Pomyślcie o tym temacie. Zrobimy sobie przerwę i zapraszam po przerwie. Będziemy kontynuować nasze medytacje.